Pane s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jakim Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę, źrebie i położyli na nie swe płaszcze. A on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Ekscelencjo, księże arcybiskupie Tadeuszu, siostry i bracia. A tłumy pytały się, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii: a kto to jest? A inni odpowiadali: to Jezus z Nazaretu, prorok. I wielokrotnie ludzie pytali się w czasie pobytu Pana Jezusa na ziemi: a kto to jest? Czy jest to Mesjasz? A może Jan Chrzciciel powstał z martwych? Jezus to pytanie, kim on jest, zadawał nawet swoim uczniom. A ludzie za kogo mnie uważają? Jedni za Eliasza, odpowiedzieli apostołowie, inni za proroka, a jeszcze inni za Jana Chrzciciela. A wy za kogo mnie uważacie? I pada odpowiedź świętego Piotra: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale ludzie pytali się, kim jest Jezus? Siostry i bracia, w czasie tych naszych rekolekcji będziemy sięgać nieraz do encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio. Bo jest to encyklika, która po raz kolejny chce postawić ważne pytania. Może obudzić w nas tego ducha, o jakim słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Tego ducha stawiania pytań. A kim jest Jezus? A kim jest Bóg? A kim jest prorok? Jan Paweł II w tej encyklice przypomina, można powiedzieć, odwieczną prawdę, którą zapisał już Arystoteles parę tysięcy lat temu, że każdy człowiek chce wiedzieć. My chcemy wiedzieć o wielu rzeczach. Chcemy wiedzieć, co się dzieje w gospodarce, chcemy wiedzieć, co się dzieje w kosmosie, chcemy wiedzieć, co dzieje się w człowieku, chcemy wiedzieć, co w nas się dzieje. Człowiek chce wiedzieć. My jesteśmy powołani do tego, aby znać prawdę. Każdy człowiek nie chce być oszukiwany, choć sam nieraz oszukuje. Ale nie chcemy być oszukiwani. Jesteśmy dzisiaj bardzo wrażliwi na to, czy dostajemy, poszukujemy prawdy, czy też nie. Dlatego ten duch pytania, co to jest, kim on jest, powinien nieustannie nam towarzyszyć. Ale Jan Paweł II w tej encyklice Fides et Ratio, encyklice, która chce pokazać ową relację przedziwną i tajemniczą między naszym rozumem a wiarą, również pokazuje, że człowiek musi pielęgnować w sobie ową zdolność stawiania pytań. I owa zdolność stawiania pytań ma konkretne imię według Jana Pawła II. To nie jest tylko racjonalność, to nie jest tylko rozum, to nie jest tylko intelekt, wiedza. Ta zdolność, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, że tłumy, widząc Jezusa, pytały się, kim On jest, ma na imię mądrość. A to nie tylko wiedza. Mądrość to nie tylko inteligencja. Inteligencja, pewnie nieraz możemy wyczytać o tym w podręcznikach do psychologii, że jest to zdolność kojarzenia faktów, przyswajania nowych informacji. W pewnym sensie inteligencja może być mierzona za pomocą ilorazu. Możemy to mierzyć, badać, skalować. Ale to nie jest jeszcze mądrość. Również wiedza to także nie mądrość. Każdy z nas posiada najróżniejszą wiedzę, mniejszą i większą. Jesteśmy specjalistami w różnych dziedzinach. Czy to są dziedziny badań intelektualnych, poszukiwań, czy też wiedza związana z naszą praktycznością. Kiedy patrzę na moich studentów, jak biegle posługują się nowoczesnymi technologiami, mają wiedzę, może już większą niż ja. Człowiek może zdobyć łatwo wiedzę. Dostęp do wiedzy dzisiaj jest przeogromny. Ale to także nie jest mądrość. Bo wiedza, jak możemy znaleźć nawet na kartach Pisma Świętego, może człowieka wzbić w pychę. Co więcej, wiedzą możemy poniżyć drugiego człowieka. A to nie jest mądre. To nie jest mądrość. Czym jest ta mądrość, którą, jak czytamy na kartach Pisma Świętego, unosiła się nad wodami? Ta mądrość, która towarzyszyła stworzeniu. Ta mądrość, która w pełni uosobiła się w Jezusie Chrystusie. Do jakiej mądrości mamy zmierzać? Bo może obdarzeni jesteśmy taką czy inną inteligencją. Może zdobyliśmy naszą pracą, wysiłkiem, pewien zasób wiedzy. Ale jeszcze przed nami jest jedno zadanie. Może najtrudniejsze. Zadanie, które okazuje się nie jest mierzone stopniami naukowymi, nie jest mierzone w sposób tak bardzo wymierny. To jest zadanie stanie się człowiekiem mądrym. Na czym polega ta mądrość? Czy można wskazać jakieś cechy? Do czego mamy zmierzać? Ku czemu mamy dążyć? Jan Paweł II w tej encyklice daje kilka cech mądrości. Byśmy powiedzieli człowieka mądrego. Człowieka, który nie jest tylko inteligentny, nie tylko posiada wielką wiedzę, ale może zaszedł gdzieś dalej. Czym charakteryzuje się ta mądrość? Przede wszystkim ta mądrość, jak pisał Jan Paweł II, to jest właśnie umiejętność stawiania pytań, ale nie jakichkolwiek pytań, tych ważnych pytań. Ważnych pytań dla człowieka. Jakie to są pytania? Jan Paweł II przytacza ich wiele w całej encyklice. Ale można wymienić kilka niezwykle istotnych. Jaki jest sens mojego życia? Po co człowiek żyje? Co dla niego jest najważniejsze? Jaką posiada hierarchię wartości? Co dla niego jest ważne, a co mniej? To jest mądrość. Postawienie takiego pytania. Inne pytanie, które jest niezwykle ważne, to jest pytanie właśnie dotyczące Boga. Aby postawić takie pytanie, czy istnieje Pan Bóg? Kim On jest? Kim jest ten Jezus, który wkroczył dzisiaj uroczyście do Jerozolimy? Kim jest ten Jezus, który umarł i zmartwychwstał? Kim On jest? Ale dla mnie. Dzisiaj, siostry i bracia, kiedy spogląda się na społeczeństwa, zwłaszcza europejskie, to dzisiaj może nie mamy do czynienia z wojującym ateizmem. Nieraz, ponieważ zajmuję się filozofią religii, nieraz spotykam się na różnych sympozjach, spotkaniach z ateistami. Pamiętam rozmowę z Richardem Dawkinsem, kiedy spotkaliśmy się w Anglii. Czołowym ateistą dzisiaj. Ale powiem szczerze, kiedy rozmawiam z ludźmi pokroju Dawkinsa, z ludźmi pokroju André Comte-Sponvilla we Francji, ci ludzie są, można powiedzieć, zarażeni pytaniem Boga. Anthony Flew, wielki ateista, nagle opublikował książkę, w którym przedstawia swoje argumenty za istnienie Pana Boga. Ci ateiści są zarażeni pytaniem o Boga. Oni się pasjonują w pewnym sensie Bogiem. Siostry i bracia, ci ludzie, dla tych ludzi pytanie o Boga jest ważne. Natomiast coraz częściej, i może to jest bardziej niebezpieczne, coraz częściej mamy do czynienia z ludźmi, którzy w ogóle tego pytania sobie nie stawiają. Nie stawiają sobie pytania o Boga. Nie stawiają sobie pytania, kim jest Pan Bóg. Coraz częściej żyjemy w czasach, gdzie nie ma wojującego ateizmu, ludzi polemujących, dyskutujących, ale po prostu jest obojętność. Pascal, ten wielki myśliciel i mistyk w pewnym sensie, kiedy żył w czasach, kiedy pojawiły się już oznaki sekularyzacji, mówił, trzeba ludzi wytrącić z obojętności na pytanie o Boga. Cały jego zakład Paschala słynny, to nie jest dowód na istnienie Boga, to jest raczej sprowokowanie ludzi, żeby postawili sobie takie pytanie. I siostry i bracia, to jest mądrość. Nie, że człowiek ma od razu gotowe odpowiedzi na wszystkie pytania, o sens życia, o hierarchię wartości, o istnienie Pana Boga, kim jest Jezus. Ale że te pytania są dla Niego ważnymi pytaniami. Że w jakimś momencie swojego życia do tych pytań wraca. Jeszcze raz stara się je przemyśleć, zgłębić. Te pytania jakby nie zakurzyły się w czasie podbojów jego inteligencji i zdobywania wiedzy. W tym tkwi pewna mądrość. Że człowiek pewnych pytań nieustannie będzie do nich wracał. Pewne pytania na trwale wpisują się w nasze życie. I takie pytania wielokrotnie pojawiają się na kartach tej encykliki. Sens życia, istnieje Pana Boga. A co to jest prawda? Na czym polega prawda? I siostry i bracia, to jest pierwszy znak mądrości. Postawienie nie jakichkolwiek pytań, ale tych ważnych, tych najistotniejszych, tych dotyczących naszego człowieczeństwa i te pytania, które dotyczą samego Boga. I to jest mądrość. Drugi znak mądrości, do którego nieustannie wraca Jan Paweł II, może związany z tym pierwszą, umiejętnością stawiania pytań, że mądrość, jak napisał Jan Paweł II, jest nieustanną drogą, pielgrzymką. To jest nieustanny proces. To nie jest nigdy stan osiągnięty. Może jednym z największych niebezpieczeństw, które także gdzieś pojawiają się na kartach Fides et Ratio, to jest to, że człowiek zaczyna uznawać się za właściciela prawdy, posiadacza prawdy. Tego, który nie tylko prawdę poznał, ale stał się jego właścicielem. A prawdzie się służy. Prawdzie się szuka. Przed prawdą człowiek jest w stanie uklęknąć. Prawdę człowiek jest w stanie uznać, gdziekolwiek ona się pojawia. Są przepiękne życiorysy tych świętych, którzy od samego początku byli poszukiwaczami prawdy. Można przywołać chociażby świętego Augustyna. Przeszedł właściwie wszystkie możliwe herezje, wszystkie możliwe nurty. Ale kiedy odkrył prawdę, uznał ją. Czy o wiele nam bliższa patronka Europy, ogłoszona przez Jana Pawła II w 2000 roku, święta Teresa Benedykta od Krzyża, może bardziej znana jako Edyta Stein, uczennica Husserla, szukała prawdy. Husserl to był mistrz, który przygotowywał do tego, aby być wiernym, wiernym tylko jednemu, prawdzie. I kiedy przeczytała życiorys świętej Teresy z Awila i zamknęła książkę, powiedziała, tu jest prawda. Ta, która była ateistką, ta, która była daleko od Boga, odbyła pielgrzymkę w poszukiwaniu prawdy. I siostry i bracia, prawda to jest nieustanne poszukiwanie i to jest mądrość. Że człowiek całe swoje życie nieustannie zmierza, przybliża się w myśl słów świętego Augustyna. Spraw Panie, abym poznawszy prawdę, nigdy nie przestał jej szukać. I to jest mądrość. Nie tylko świętego Augustyna, ale to jest mądrość każdego z nas. I podobnie można powiedzieć jest ze świętością. Świętość to także jest nieustanne dążenie. Jest piękna definicja świętości. To według mnie jest właśnie mądrą definicją świętości. Czasami dla nas świętość to jest życie bez grzechu, idealne, doskonałe. Mówimy sobie, Panie Boże, to nie dla nas. My jesteśmy słabi, upadający, grzeszni. Gdzie nam do takiej świętości? A Jan Paweł II podał ciekawą definicję, mądrą definicję, co to znaczy być świętym. Świętość, napisał, to jest dążenie do wysokiej miary codziennego życia chrześcijańskiego. Dążenie. Tak jak mądrość. To nie jest stan doskonały. To nie jest osiągnięcie jakiegoś pułapu. Może świętość, jak i mądrość, nie mierzy się tym, gdzie człowiek doszedł. To możemy zmierzyć we wiedzy. To możemy określić w inteligencji. Ale w mądrości i w świętości to mierzy się nie gdzie człowiek doszedł, ale co człowiek przeszedł. To jest dążenie do wysokiej miary. Może świętość i może mądrość to jest wskazywanie na to, że istnieją pewne ideały, że jest coś, do czego warto dążyć, nawet jeżeli jest to mniej lub bardziej daleko, ale warto zmierzać w tym kierunku. To jest mądrość. I w codziennym życiu chrześcijańskim. Bo i świętość, i mądrość nie jest od święta. I mądrość, i świętość dokonuje się w życiu codziennym. Dokonuje się tu i teraz. Dokonuje się w naszej szarzyźnie życia. Człowiek może czasami od święta zabłysnąć inteligencją. Od święta możemy pokazywać, jaką wiedzę posiedliśmy. Mądrość nie jest od święta. Mądrość jest w codzienności. Jan Paweł II też w tej encyklice nieraz wspomina, że może taka mądrość rzeczywiście nie jest cechą ludzi młodych. Może do takiej mądrości trzeba dojrzeć. Taką mądrość po części trzeba przeżyć. Taką mądrość trzeba osiągnąć przez swoje życie. Bo mądrość jest to zmierzanie. I wreszcie trzecia cecha, kolejna cecha mądrości, wymieniona przez Jana Pawła II, Fides et Ratio, to jest pokora. Bez pokory, bez, jak już mówiliśmy, uznania prawdy, gdziekolwiek ona się pojawi, człowiek nigdy nie dojdzie, nie stanie się mądry. Człowiek pyszny, który chce chełpić się wiedzą, człowiek pyszny, który chce błysnąć inteligencją, jest daleki od mądrości. Dla ludzi pysznych mądrość jest, można powiedzieć, bardzo odległa. bo może mądrość tkwi w pokorze i może pokora, która nie jest poniżeniem, pokora, która nie jest sużalczością, ale pokora, która jest uznaniem prawdy o Bogu i o człowieku. I to jest mądrość. Pokora jest już mądrością, a mądrości bez pokory nigdzie się nie znajdzie. I wreszcie ostatnia cecha mądrości, którą Jan Paweł II wymienia w Fides et Ratio. Mówi, że mądrość związana jest z przekonaniem o istnieniu opatrzności. Jakby wchodzimy już w ten wymiar całkowicie religijny, bo można powiedzieć, te poprzednie wymiary, stawianie ważnych pytań, nieustannie dążenie, pokora wobec prawdy, może to są cechy, które są osiągalne prawie dla każdego człowieka. Mądrość nie jest zarezerwowana dla chrześcijan, dla katolików. Ale ta ostatnia cecha, wymieniona w Fides et Ratio, jest już cechą, która dotyka człowieka wierzącego. To jest opatrzność. Co to jest opatrzność? Czasami nam się wydaje, że opatrzność to jest taka polisa ubezpieczeniowa. Kiedy na przykład używamy słowa opatrzność? Zdarza się jakiś wypadek, ktoś jest cudownie uratowany i mówimy, a nad nim czuwa opatrzność. To znaczy, że nad tamtymi już nie. Czy opatrzność jest tylko dla tych uratowanych? Czy opatrzność jest dla tych ocalonych cudownie? Na czym polega opatrzność? Jan Paweł II uważa, że przekonanie o istnieniu opatrzności jest jedną z najważniejszych cech mądrości chrześcijańskiej. Więc czym jest ta opatrzność? Tu Jan Paweł II odwołuje się do niezwykłej, niezwykle głębokiej myśli świętego Tomasza z Akwinu. Zresztą jeden z rozdziałów tej encykliki brzmi nieprzemijalna wartość świętego Tomasza z Akwinu. Mimo że XIII wiek, to jego mądrość jest aktualna do dzisiaj. Jego wzór mądrości, postawy jest aktualny również dla nas. I święty Tomasz z Akwinu pisał tak. Opatrzność to jest przekonanie, że Bóg każdemu stworzeniu daje to wszystko, co jest konieczne, aby osiągnął właściwy sobie cel. Taka definicja. Opatrzność jest to obdarowanie przez Boga każdego stworzenia, czy rozumnego, czy nierozumnego. Nas bardziej interesuje ten rozumny. Obdarowanie każdego stworzenia takim dobrym, że osiągnie ten cel, który jest wpisany w jego powołanie. I siostry i bracia, opatrzność to przede wszystkim przekonanie, że każdy z nas dysponuje tym wszystkim, co pozwala nam wejść w głęboką relację z Bogiem. To jest opatrzność. To nie jest cudowne ocalenie tylko. To nie jest zachowanie od złego w dramatycznych sytuacjach. Opatrzność polega na tym, że nigdy, w żadnym momencie naszego życia nie jesteśmy pozbawieni tej łaski od Pana Boga, tego daru, Jego obecności, abyśmy mogli przyjąć to, co On chce nam ofiarować. Bo święty Tomasz nieustannie powtarza, że jedynym celem stworzenia, jedynym celem każdego człowieka jest zjednoczenie z Bogiem. Nic więcej. Cała nasza, byśmy powiedzieli, inteligencja, cała nasza wiedza powinna temu służyć. Pamiętam jeden film sprzed lat, może 30, rosyjski. Chyba był zatytułowany Pokuta. Jest niezwykła scena, kiedy jeden z bohaterów pyta się, gdzie prowadzi ta droga. A ktoś inny odpowiada, ta droga prowadzi do kołchozu. A ten człowiek nagle zastanowił się, co to za droga, która nie prowadzi do cerkwi. I siostry i bracia, to jest opatrzność, że my posiadamy wszystko, co pozwala nam zjednoczyć się z Panem Bogiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy Go odkryli. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy krzyknęli tak jak ci dzisiejszej Ewangelii, to jest Jezus, Syn Boga Żywego, to jest Mesjasz. Nic nie stoi na przeszkodzie. Mamy wszystko, aby odnaleźć relację z Panem Bogiem. Filozofowie czasami nazywają to otwartością na transcendencję, tak mądrze. Ale to jest nic innego jak opatrzność. Że Bóg każdemu z nas, każdemu człowiekowi, każdemu stworzeniu zagwarantował wszystko, co pozwala nam zjednoczyć się z Nim. Może czasami słyszymy takie słowa, a ja nie mam łaski wiary. Mi Pan Bóg nie dał łaski wiary. Każdy człowiek otrzymuje to, co jest potrzebne do zjednoczenia. Ale jeden to dostrzeże, drugi nie skorzysta, trzeci, jak mówi przypowieść, zakopie, trzeci, czwarty gdzieś schowa. Ale każdy człowiek w opatrzności Bożej posiada już tą drogę, która zawsze może, choć nie musi, zakończyć się odnalezieniem tej jedynej mądrości, jaką jest sam Bóg. I to jest najgłębsza mądrość. Abyśmy ową bliskość Pana Boga potrafili odnaleźć i również o nią się zapytać. Bo Jan Paweł II, kiedy pisze o różnych poziomach prawdy, mówi, że są prawdy techniczne, może najbardziej dzisiaj rozpowszechnione. Prawdy dotyczące pragmatyki, jak żyć, jakie technologie rozwijać. Ta prawda dzisiaj jest uznawana przez wszystkich. I właściwie dzisiaj do tego często sprowadza się prawda. Drugi poziom prawdy, już trochę bardziej zapomniany, to są prawdy, jak pisze, filozoficzne, sens życia, istnieje Pana Boga. I wreszcie trzeci poziom prawdy, to są prawdy religijne, prawdy, które są objawione, prawdy, które związane są z uznaniem, że również Bóg może się człowiekowi objawić. Ale jakże często człowiek w swojej inteligencji, jakże często człowiek w swojej wiedzy zatrzymuje się tylko na tych pierwszych prawdach. Bo może czasami brakuje prawdziwej mądrości. Siostry i bracia, jesteśmy obdarowani inteligencją, zdobyliśmy wiedzę. Ale może w czasie tych rekolekcji prośmy Pana Boga, ale oprócz tych wszystkich darów, które od Niego otrzymaliśmy, również, żebyśmy zapragnęli tego jednego szczególnego. Abyśmy zapragnęli mądrości. Mądrości tego dzisiejszego tłumu z Ewangelii. Mądrości tłumu, który wołał, kim jest Jezus? I znalazł odpowiedź, że jest to Jezus, prorok, Mesjasz, Zbawiciel. Amen.